Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Luck Factor – The Scientific Study of the Lucky Mind to popularnonaukowa książka z pogranicza psychologii i praktycznego poradnika, w której Richard Wiseman bada.
Dlaczego jedni konsekwentnie opisują siebie jako szczęściarzy, a inni jako osoby prześladowane przez pecha?
Autor nie twierdzi, że można sterować zdarzeniami losowymi, takimi jak wynik loterii. Przekonuje jednak, że wiele sytuacji nazywanych szczęściem wynika z nawyków dostrzegania okazji, kontaktów z ludźmi, sposobu podejmowania decyzji, oczekiwań wobec przyszłości i reakcji na niepowodzenia. Na podstawie wieloletnich badań osób uznających się za szczęśliwe lub pechowe, Wiseman formułuje 4 zasady sprzyjające powodzeniu. Książka łączy opisy eksperymentów, przykłady zachowań oraz ćwiczenia, w tym profil szczęścia, który ma pomóc czytelnikowi rozpoznać własne wzorce.
Jej celem nie jest obietnica kontroli nad przypadkiem, lecz pokazanie, jak zwiększać liczbę wartościowych możliwości i lepiej wykorzystywać te, które już się pojawiają.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, szczęście jako rezultat zachowań, a nie magiczna właściwość człowieka.
Punktem wyjścia Wisemana jest rozróżnienie między prawdziwym przypadkiem a tym, co ludzie później interpretują jako szczęśliwy lub pechowy bieg zdarzeń.
W wyniku uczciwego losowania nie da się zmienić optymizmem, talizmanem ani silną wolą.
Autor podważa więc przesądy, lecz zarazem zauważa, że życie nie składa się wyłącznie z izolowanych losowych prób.
Rozmowa z nieznajomym, zgłoszenie się do projektu, wybór trasy, odpowiedź na ofertę albo decyzja, by wrócić do działania po odmowie, tworzą łańcuchy konsekwencji.
W dwóch sytuacjach postawa może realnie wpływać na liczbę napotkanych okazji i na sposób ich wykorzystania.
Badania przedstawione w książce porównują osoby, które same oceniały się jako szczęśliwe i pechowe.
Wiseman nie dowodzi, że pierwsza grupa otrzymuje od świata więcej nadnaturalnych darów. Wskazuje raczej powtarzalne różnice w zachowaniu i interpretacji doświadczeń. Ludzie uznający się za szczęśliwych częściej próbują, utrzymują szersze relacje społeczne, są bardziej gotowi zauważyć nieoczywistą możliwość oraz mniej chętnie traktują pojedynczą porażkę jako ostateczny wyrok.
To ujęcie jest użyteczne, ponieważ przesuwa uwagę z pytania, czy komuś sprzyja los, na pytanie o obszar wpływu. Jednocześnie warto zachować ostrożność.
Związek między poczuciem szczęścia a zachowaniem nie usuwa znaczenia nierówności, zdrowia, zasobów, pochodzenia czy zwykłego przypadku.
Najmocniejsza teza książki dotyczy więc zwiększania prawdopodobieństwa korzystnych zdarzeń, niepełnej kontroli nad własnym losem.
Po drugie, maksymalizowanie okazji przez otwartość, kontakty i elastyczne działanie. Pierwsza zasada Wisemana brzmi: maksymalizuj przypadkowe okazje.
Nie chodzi wyłącznie o intensywne networkowanie ani o bezrefleksyjne podejmowanie każdego ryzyka.
Chodzi o tworzenie warunków, w których wartościowe informacje, znajomości i możliwości mają szansę się pojawić.
Autor wiąże tę postawę z otwartością na nowe doświadczenia, większą towarzyskością oraz bardziej odprężonym podejściem do codziennych interakcji.
Osoba, która stale zamyka się w tych samych trasach, rozmowach i rutynach, może nie mieć mniej talentu, lecz ma mniej okazji do przypadkowego odkrycia czegoś istotnego.
Mechanizm jest prosty. Szersza sieć kontaktów oznacza dostęp do większej liczby perspektyw i informacji.
Elastyczny plan dnia zwiększa szansę, że nieoczekiwana propozycja zostanie zauważona, zamiast automatycznie odrzucona.
Spokojniejsze nastawienie pomaga z kolei obserwować otoczenie, a nie koncentrować całą uwagę na własnych obawach lub na jednym sztywnym celu.
W tym sensie bycie we właściwym miejscu często jest skutkiem wcześniejszego wyboru, by pojawiać się w różnych miejscach i rozmawiać z różnymi ludźmi.
Praktyczna wartość tej zasady polega na zamianie abstrakcyjnego życzenia szczęścia w projektowanie ekspozycji na okazję.
Można rozwijać relacje poza własną bańką, testować nowe środowiska zawodowe, zostawiać miejsce na eksperyment oraz pytać o informacje, zamiast zakładać, że ich nie ma.
Książka słusznie przypomina jednak pośrednio, że ilość kontaktów nie zastępuje kompetencji.
Okazja staje się użyteczna wtedy, gdy czytelnik potrafi ją rozpoznać i ma zasoby, by odpowiedzieć na nią rozsądnie.
Po trzecie, intuicja jako sygnał wymagający uwagi.
ale nie zastępujący analizy? Drugą zasadą jest słuchanie szczęśliwych przeczuć.
Wiseman opisuje osoby szczęśliwe jako bardziej skłonne do uwzględniania intuicyjnych sygnałów przy podejmowaniu decyzji.
Nie przedstawia jednak intuicji jako paranormalnej zdolności przewidywania przyszłości.
Jej bardziej wiarygodne znaczenie polega na szybkim, częściowo nieuświadomionym przetwarzaniu wcześniejszych doświadczeń, drobnych sygnałów społecznych i rozpoznanych wzorców. Przeczucie może zwrócić uwagę na coś, czego jeszcze nie potrafimy jasno uzasadnić.
Na przykład na niezgodność między czyimiś słowami a zachowaniem lub na okazję pomijaną przez innych. Autor wiąże lepsze korzystanie z intuicji z ograniczaniem chaosu poznawczego.
Przemęczenie. Ciągłe napięcie i nadmiar bodźców utrudniają zauważenie subtelnych informacji. Dlatego w książce pojawiają się praktyki mające sprzyjać wyciszeniu i refleksji.
Ich sens nie polega na oczekiwaniu cudownej odpowiedzi, lecz na stworzeniu przestrzeni do zauważenia własnych reakcji, obaw i obserwacji.
To może być szczególnie przydatne w decyzjach, w których dane są niepełne, a całkowita pewność nieosiągalna. Współczesny czytelnik powinien stosować tę ideę z krytycznym namysłem. Intuicja bywa trafna przede wszystkim tam, gdzie człowiek ma doświadczenie i otrzymuje powtarzalną informację zwrotną.
W obszarach nowych może odzwierciedlać stereotyp, lęk albo nadmierną pewność siebie. Najbardziej praktyczna interpretacja zasady Wisemana brzmi więc: nie ignoruj pierwszych sygnałów, ale poddaj je sprawdzeniu. Zapisanie przeczucia, porównanie go z faktami i konsultacja z inną osobą pozwalają połączyć szybkie rozpoznanie wzorca z racjonalną oceną ryzyka.
Po czwarte, pozytywne oczekiwania i mechanizm samospełniającej się przepowiedni. Trzecia zasada, oczekiwanie dobrego losu, nie oznacza prostego nakazu pozytywnego myślenia.
Wiseman wskazuje na mechanizm samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli ktoś zakłada, że kontakt z ludźmi, rozmowa rekrutacyjna lub nowy projekt prawdopodobnie skończą się źle, może wejść w sytuację wycofany, napięty i nieprzygotowany.
Taka postawa wpływa na sposób komunikacji, obniża wytrwałość po pierwszej przeszkodzie i może zwiększyć szansę niekorzystnego wyniku.
Bardziej korzystne oczekiwania nie gwarantują sukcesu, ale wspierają gotowość do działania oraz ponawiania prób. W książce optymizm pełni zatem funkcję behawioralną.
Osoba oczekująca, że może wydarzyć się coś dobrego, częściej zauważa możliwość, podejmuje inicjatywę i lepiej znosi odmowę. Ważne jest również przygotowanie.
Ujara w okazję bez działania pozostaje życzeniem, natomiast pozytywne oczekiwanie połączone z przygotowaniem zwiększa zdolność wykorzystania momentu, gdy rzeczywiście się pojawi.
Ten element odróżnia użyteczny optymizm od zaprzeczania problemom. Zasada ma też granice.
Nadmierny optymizm może prowadzić do lekceważenia ostrzeżeń, ryzyka finansowego lub konieczności rozwijania umiejętności.
Dlatego trafniejsza jest interpretacja realistyczna: zakładaj możliwość dobrego wyniku, ale planuj także przeszkody i zbieraj informacje.
Czytelnik może przełożyć tę wskazówkę na konkretne działania, na przykład przygotować kilka wariantów rozmowy. Zgłosić się mimo niepełnej pewności, albo po odmowie przeanalizować kolejną próbę, zamiast uznać ją za potwierdzenie trwałego pecha.
To właśnie powtarzalność takich zachowań może zmienić długofalowe doświadczenie szczęścia.
Na koniec, przekształcanie pecha przez odporność, perspektywę i uczenie się. Czwarta zasada Wisemana dotyczy tego, jak ludzie reagują na niepomyślne zdarzenia.
Autor nie sugeruje, że utrata pracy, choroba, wypadek czy rozpad relacji są w rzeczywistości dobrymi rzeczami.
Taka interpretacja byłaby uproszczeniem i mogłaby unieważniać realne cierpienie.
Jego argument jest węższy: osoby uznające się za szczęśliwe zwykle rzadziej zatrzymują się na samej katastroficznej interpretacji wydarzenia.
Potrafią wyobrazić sobie, że sytuacja mogła być jeszcze gorsza, ograniczają bezproduktywne rozpamiętywanie oraz szukają tego, co można zrobić dalej.
Ten sposób reagowania zmienia kolejne decyzje. Człowiek, który traktuje błąd wyłącznie jako dowód własnego pecha, może zrezygnować z działania i nie sprawdzić, co da się poprawić.
Ktoś bardziej odporny zadaje inne pytania: czego nauczyło mnie to zdarzenie, jakie ryzyko mogę ograniczyć, do kogo zwrócić się po pomoc i jaka alternatywa nadal pozostaje dostępna.
W ten sposób negatywne doświadczenie nie zostaje magicznie odwrócone, ale jego dalsze skutki mogą być mniej dotkliwe.
Wisemana wyróżnia tu połączenie reframingu, czyli zmiany interpretacji, z odpowiedzialnością za przyszłe działania. Konstruktywne myślenie nie ma służyć usprawiedliwianiu błędów ani ignorowaniu przyczyn porażki. Powinno umożliwić dokładniejszą ocenę sytuacji i podjęcie środków zapobiegających powtórzeniu problemu. Dla czytelnika jest to najbardziej uniwersalny element książki Szczęście w dłuższej perspektywie. Zależy nie tylko od liczby udanych przypadków, ale także od tego, czy po nieudanym przypadku odzyskujemy zdolność działania. Podsumowując, The Luck Factor będzie wartościowa przede wszystkim dla czytelników zainteresowanych psychologią codziennych decyzji, budowaniem relacji i sposobem reagowania na niepewność. Może być przydatna osobom, które często opisują swoje doświadczenia językiem stałego pecha i chcą sprawdzić, jakie nawyki wzmacniają to przekonanie. Skorzystają z niej również ludzie pracujący w środowiskach, gdzie ważne są kontakty, inicjatywa, elastyczność i uczenie się po błędach. Jej praktyczna korzyść nie polega na dostarczeniu recepty na wygraną, lecz na uporządkowaniu działań, które zwiększają kontakt z możliwościami i ułatwiają odzyskanie sprawczości po rozczarowaniu. Książka wyróżnia się na tle typowych poradników o sukcesie tym, że zaczyna od pozornie nieuchwytnego pojęcia szczęścia, a następnie przekłada je na obserwowalne zachowania. Wiseman korzysta z języka badań psychologicznych, eksperymentów i porównań między osobami uznającymi się za szczęśliwe oraz pechowe, po czym proponuje ćwiczenia związane z profilem szczęścia. Dzięki temu nie ogranicza się do ogólnych haseł o pewności siebie czy ciężkiej pracy. Trzeba jednak czytać ją jako popularno-naukową interpretację zależności, a nie jako definitywne wyjaśnienie nierówności życiowych. Samochęta badanych, wpływ warunków społecznych i rola niekontrolowanego przypadku ograniczają zakres wniosków. Mimo to cztery zasady – tworzenie okazji, rozważne słuchanie intuicji, realistyczny optymizm i odporne reagowanie na porażki – tworzą spójny zestaw narzędzi do analizy własnych wyborów. To właśnie połączenie dostępności, praktyki i sceptycznego odrzucenia przesądów stanowi o trwałej odrębności tej książki. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Richard Wiseman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.